Proszę Państwa, jedziemy dalej. Przechodzimy teraz, jak już mówiłem, do współczesności. Oczywiście wiadomo, to myślę, że z tego zdajemy sobie sprawę, w tradycji kościołów wschodnich bierzmowanie zawsze powinno być udzielane ze chrztem. Dlatego najpierw jeszcze chwilę o szafarzu powiem, a później przejdziemy już do samej struktury właśnie udzielania tego sakramentu inicjacyjnego. Otóż pierwsza rzecz, to co mówię, bierzmowanie nigdy nie zostało oddzielone czasowo od chrztu. Jest to związane z tym, że w starożytnym kościele generalnie rzecz biorąc inicjacji udzielał biskup. No ale z biegiem czasu, jak tych powiedzmy kandydatów do chrztu było coraz więcej, to biskup by nie wyrobił. Dlatego Kościół stanął na takim rozdrożu i można powiedzieć przyjął dwa modele właśnie inicjacji, które znamy. Pierwszy to jest ten, który jest na zachodzie, czyli że rezerwuje się biskupowi udzielanie sakramentu bierzmowania. W związku z tym w praktyce do czego doszło, że żeby nie zwlekać, to pierwszej komunii świętej udziela się nawet wcześniej, aniżeli biskup udzieli bierzmowania. No to jest ta tradycja, którą znamy najlepiej. Czyli chodzi o to, żeby przynajmniej jeden z tych sakramentów był zarezerwowany dla biskupa. Tak to wygląda. Tutaj tylko podpowiem, że nie w całym Kościele rzymskokatolickim jest tradycja, że bierzmowanie jest udzielane po pierwszej komunii świętej. Na przykład w niektórych diecezjach włoskich jest taki zwyczaj, że najpierw się udziela w sobotę w ramach liturgii słowa, biskup udziela bierzmowania, a na drugi dzień ci sami powiedzmy uczestnicy liturgii otrzymują pierwszą komunię świętą. Wtedy wiek jest wypośrodkowany, czyli te dzieci mają więcej niż u nas dzieci do pierwszej komunii, a mniej niż do bierzmowania. Czyli to nie jest tak, że w całym kościele rzymskokatolickim bierzmowanie jest udzielane po pierwszej komunii świętej. Czyli to też nie tak. Jeszcze jeden zwyczaj, o którym warto wiedzieć, który teoretycznie w Polsce powinien zaistnieć, to taki, że generalnie rzecz biorąc imię do bierzmowania powinno być ze chrztu. Nigdzie oprócz Polski nie spotkałem kraju, gdzie kandydaci do bierzmowania wybieraliby sobie imię. Według najnowszych dokumentów Kościoła Polskiego, czyli drugiego synodu plenarnego polskiego z 2001 roku, również jest powiedziane, że zasadniczo kandydaci do bierzmowania powinni przyjmować imię chrzestne, a nie wybierać sobie imienia, chyba że imię ze chrztu nie jest chrześcijańskie. Tak jest powiedziane. Bo tak naprawdę, popatrzmy w praktyce. Czy my gdzieś to imię używamy? Nigdzie, prawda? To jest taki, powiedzmy, przyczyna jest tylko duszpasterska, żebyśmy ewentualnie poznali dobrze życiorys jednego świętego. Tam. No dzięki temu znam życiorys świętego Jacka od Roworza, co mi się później przydało. Tak. Jak mieszkałem w Krakowie, to sobie tutaj chodziłem tam wzdychać do niego, jakieś modlitwy zanosić. No dobrze, można, ale właśnie pamiętajmy o tym, że na przykład w innych tradycjach, na przykład u prawosławnych, jak się zmienia imię zakonne, to się zmienia dokumenty, to się paszporty zmienia. A u nas to takie, no, takie imię, właściwie w ogóle, większość w ogóle nie przywiązuje do tego imienia wagi, czy nawet do tego patrona, prawda? W związku z tym to, co mówię, warto wiedzieć, że normalna praktyka Kościoła rzymskokatolickiego jest taka, że używa się imienia chrzcielnego, co jeszcze bardziej podkreśla związek bierzmowania ze chrztem. Dlatego pamiętam, bo jezuici francuscy, żeśmy z nimi rozmawiali i oni się w ogóle zdziwili, że jakieś imię się wybiera. Mówię, no nie, to co za chrztu? Co tu wymyślać? Natomiast wracając właśnie tutaj teraz do tych modeli, czyli pierwsza rzecz, model zachodni to jest taki, że oddzielono w czasie sakramenty inicjacyjne, ale jednocześnie zarezerwowano przynajmniej jeden z tych sakramentów biskupowi. przyczyny tej rezerwacji, proszę Państwa, są niejasne. Nie będę wchodził w szczegóły, bo nie jest to temat, Zachód nie jest naszym tematem, ale powiem, że przyczyny nie są do końca jasne. Dlatego, że chodzi o IV wiek, to konia z rzędem, kto odpowie na pytanie, prawda? Tak jak wróżenie z fusów. IV wiek nie wiadomo do końca. My mamy za mało świadectw, żeby to zrozumieć. Druga rzecz, też warto sobie uświadomić, w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa bierzmowanie było zarezerwowane biskupowi tylko w kościele rzymskim. Kościół hiszpański, kościół galikański nie znał tej praktyki. Ona została narzucona później przez kościół rzymski. Jeszcze w VIII wieku synody hiszpańskie zakazywały, synod taki był w Saragosie, zakazał udzielania bierzmowania prezbiterom, a biskup, synod powiedział swoje, a biskup dalej pozwalał prezbiterom udzielać bierzmowania. Czyli to nie jest tak, że w całym kościele zachodnim, to była tradycja kościoła rzymskiego i jeszcze do tego wszystkiego, papież rezerwował sobie bierzmowanie na terytorium całej metropolii rzymskiej. To znaczy, że metropolia, prawda, czyli w innych diecezjach, które należały do metropolii rzymskiej, biskupi nie mieli prawa bierzmować. Czyli to nie było związane ze święceniami biskupimi, tylko to było związane z tym, co się nazywa w teologii czy w prawie kanonicznym jurysdykcja, upoważnienie. To znaczy, czy dany duchowny ma upoważnienie do sprawowania tego sakramentu. I później oczywiście to się zaczęło zmieniać po niewoli awiniońskiej. Jak papież wyjechał do Awinionu, nie było komu bierzmować i wtedy inni biskupi zaczęli bierzmować. To niewola awiniońska zaważyła na tym. Bo nie było biskupa Rzymu w Rzymie, tylko był właśnie w Awinionie. Jeszcze oczywiście przed tak zwaną wielką schizmą zachodnią, kiedy było dwóch, a w porywach trzech papieży. A co na wschodzie? Na wschodzie scedowano wszystko na prezbitera. I dlatego zachowano jedność inicjacyjną. Ale uwaga, proszę Państwa, ja jak udzielam jako prezbiter bierzmowania w kościele bizantyjskim, jestem zależny od biskupa. W czym? Przez krzyżmo. Bo tylko biskup może poświęcić krzyżmo. Jak nie mam krzyżma, nie udzielę bierzmowania. I to się nazywa pośrednia obecność biskupa w ramach sakramentu bierzmowania. Ona jest właśnie przez to krzyżmo. Bo ja sobie krzyżma sam nie poświęcę. Nie mam takiej władzy. Czyli jest pewna zależność prezbitera od biskupa. Dzięki temu zachowała się jedność sakramentów. I teraz, proszę Państwa, wracając do szafarza chrztu. Dlatego w kościele zachodnim szafarzem zwyczajnym chrztu jest biskup, prezbiter i diakon. Natomiast w kościołach wschodnich szafarzem zwyczajnym chrztu jest tylko biskup i prezbiter. Dlatego w katechizmie kościoła katolickiego, który jest katechizmem, zwracam uwagę, kościoła katolickiego, nie rzymskokatolickiego, czyli kościół katolicki w sensie równania, że kościół katolicki równa się kościół rzymskokatolicki plus katolickie kościoły wschodnie, prawda? Czyli katechizm uwzględnia obie tradycje, i wschodnią i zachodnią. Bardzo ładnie dyplomatycznie mówi katechizm, że szafarzem zwyczajnym chrztu jest biskup i prezbiter, a w kościele łacińskim także diakon. Tak jest powiedziane. I tak wykładam i tak wałkuję swoich studentów. Jak ktoś inaczej powie, to od razu tam, prawda, pokuta. Tak. Tak, trzeba pamiętać o tym. Dlaczego na wschodzie diakon nie może być szafarzem zwyczajnym chrztu? Bo on nie może udzielić bierzmowania. Co się będzie diakon pamiętać, jak tu za chwilę i tak trzeba bierzmowania udzielić? Dlatego wszystkiego tego dokonuje prezbiter. Bierzmowania, jak już wspomniałem, szafarzem zwyczajnym na wschodzie jest prezbiter. Ja nie potrzebuję żadnego upoważnienia od biskupa, żebym udzielał bierzmowania. Jestem księdzem i mogę bierzmować. I koniec. Ponieważ na zachodzie jest inaczej. Jeżeli jakiś kapłan nie ma upoważnienia do bierzmowania, to wtedy, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, ale od strony prawa kanonicznego może być nawet nieważne bierzmowanie. Na przykład kapłan tułacz nie może udzielić bierzmowania. Czyli kapłan, który nigdzie nie należy. Są tacy kapłani, również w Polsce. Zresztą każdy kapłan, póki co efebrysta, właśnie ma status kapłana tułacza. czyli nie jest nigdzie inkardynowany, włączony. Wtedy taki kapłan może udzielać tylko trzech sakramentów ważnie, co nie znaczy, że godziwie, czyli bezgrzesznie, czyli chrztu, Eucharystii i namaszczenia chorych. Wszystkie sakramenty inne są nieważne, jeżeli kapłan tułacz je sprawuje. Bo ja muszę gdzieś należeć. Ja też, prawda, jest mój ordynariusz, który na małym rynku mieszka. Prawda? Prowincjał Polski Południowej. Bo ja, jak coś przeskrobię, to muszę wiedzieć, hierarchia kościelna, gdzie się zwrócić. Jak będą chcieli Państwo dolić, że tu jakieś niezdrożne rzeczy opowiadam, to trzeba na mały rynek. A tak to co ja powiem? No, ten moim przełożonym jest papież, nie? Piszcie do niego. To jest kapłan tułacz wtedy, prawda? Nigdzie nie jest włączony. Nie ma w kościele obecnie miejsca, bo kiedyś było miejsce dla takich księży wagabundów. Dla księży właśnie wagabundów miejsca nie ma. Natomiast co do Eucharystii, no to jasna sprawa, ta Eucharystia, jeśli chodzi o Eucharystię po udzieleniu bierzmowania, ta Eucharystia nieraz nie jest udzielana bezpośrednio w ramach rytu inicjacyjnego. Dlaczego? Dlatego, że niestety, proszę Państwa, niestety czy nie, według przepisów liturgicznych obecnie obowiązujących w tradycjach wschodnich, chrzest i bierzmowanie udzielane są poza Eucharystią. Tak jak to u nas było kiedyś przed Soborem, prawda? Jeszcze starsi z nas byli, nawet jeszcze ja byłem chrzczony w zakrystii, prawda? To taki był obrzęd dodatkowy. Tak. I to nie było nic wielkiego. Znaczy tam byli tylko te osoby były obecne, które to minimum, żeby było spełnione, prawda? Chrzestni właściwie nawet. Bo nawet bez rodziców by mogło być. Żeby chrzestni byli. I to na wschodzie w dużej mierze się zachowało. Dlatego ta pierwsza komunia, są różne praktyki. Albo ksiądz mówi, przyjdziecie za tydzień z tym dzieckiem, żeby udzielić pierwszej komunii. Dlaczego za tydzień? No, żeby nie było tak, że dziecko zanieśli do chrztu i następnym razem dziecko przyjdzie dopiero załatwiać sobie ślub, prawda? Tak. Tylko żeby przyszło troszkę wcześniej, no to żeby wyrobić również w tych rodzicach pewien taki no, zwyczaj, prawda, chodzenia do cerkwi, no bo różnie to wygląda. W jakim wieku? Chrzest najlepiej, idealnie to jest 8 dzień po urodzeniu się dziecka. Na Ukrainie jakby pani zaniosła dziecko do chrztu po 8 dniu, to bezbożniki są już. To jest straszne. Kto to wie? Ja byłem kiedyś, ja sam udzielałem takiego chrztu dziecku, które miało 1,5 miesiąca. To po prostu ludzie byli zgorszeni tym. Jak można tak późno dziecku chrztu udzielić? Jest to, ale to nie jest związane z tym, że chrzest jest konieczny do spełnienia. To jest związane niestety z zabobonami, o których, no, jak ja bym nie pracował na Ukrainie, to mi do głowy nie przyszło. Prawda, że dziecko jak jest nieochrzczone, to się na lewą rękę nitkę czerwoną, tak, czerwoną nitkę, prawda, żeby uroku. I to robią nawet księża dla swoich dzieci, bo wiadomo, tam księża są żonaci. Księża swoim dzieciom wiążą. O, taki poziom jest. Prawda? Zabobony są na Ukrainie są bardzo mocne. I to wyplenić, to jest naprawdę ciężka sprawa. I dlatego ten 8 dzień, oczywiście z dzieckiem nie wolno wyjść. Jest też zwyczaj, że lepiej jakby ksiądz przyszedł do domu i ochrzcił dziecko w domu. Bo nie daj Boże, wyjdzie się z dzieckiem i ktoś urok przecież na dziecko rzuci. Bo to jest przeciw urokowi, prawda? Żeby uroku nie rzucić. Tak, nie chodzi tam żaden, że ksiądz konieczny do zbawienia. Tam tak. Tylko, że... Tak, a normalnie może być nawet na 8 dzień po urodzeniu. Ja udzielam na 8 dzień po urodzeniu, bo wtedy ja robię tak, że jest Eucharystia i po Eucharystii ja zostawiam dary eucharystyczne, jeszcze nie spożywam, nie puryfikuję, udzielam tego chrztu i wierzmowania i z tych darów eucharystycznych udzielam dziecku pierwszej komunii świętej na łyżeczce pod postacią kropli wina. I teraz pytanie jeszcze o konkurs zrobimy. Proszę Państwa, dziecko śpi, powiedzmy. Dziecko sobie śpi. Jak obudzić dziecko? Jaki jest najprostszy sposób? Na pewno mamy odpowiedzą na to pytanie. Jak obudzić dziecko, żeby nie zrobić mu krzywdy, ale trzeba obudzić, bo nie można na śpiąco dać, bo może się zakrztusić. Trzeba dziecko obudzić, ale tak, żeby nie zrobić mu krzywdy. I na 100% się obudzi. Blisko, nie to. Z buzią coś, ale co? Nie. Zatkać nos. Bo dzieci małe, niemowlęta, oddychają tylko nosem, przez nos. Nie umieją oddychać przez usta jeszcze. Się zatyka nos, dziecko się budzi, komunię się daje i dziecko znowu zasypia. Tak. O, proszę. To zakonnik ma uczyć rodziców, jak się dziecko budzi, dajcie spokój. Tak. No mnie tego też zakonnik jeden nauczył, tak właśnie, że ty. Na 40 dzień są inne modlitwy już przewidziane, o czym za chwilę wspomnę. Tak zwany obrzęd wocerkowlenia, o czym będę mówić. Często jest tak, że się łączy te modlitwy i odbawia się również te modlitwy na 40 dzień już w 8 dniu od urodzenia. Tak. Natomiast oczywiście w Polsce, powiedzmy, Ukraińcy nie będą aż tak przywiązani do tego 8 dnia, ale na przykład we Lwowie bardzo ludzie są przywiązani, że to ma być na 8 dzień, bo Pan Jezus był obrzezany w 8 dniu i koniec. Zresztą wiadomo wszystko, na czym to polega. No i te uroki, żeby nie daj Boże się dziecku nic nie stało. Tak to wygląda w praktyce. Tak, u prawosławnych też. Dokładnie to samo. Natomiast, proszę Państwa, ja się raz... Udało mi się zrobić coś takiego, oczywiście ad experimentum, żeby udzielić sakramentów inicjacyjnych podczas Eucharystii. Co wtedy trzeba zrobić? To znaczy, po pierwsze, przepisy nie przewidują takiej sytuacji, więc trzeba było ułożyć samemu te przepisy, jak, w którym momencie. Nie będę tu wchodził w szczegóły, prawda, bo to trzeba znać dobrze już rytm, a ja bym tu musiał od Adama i Ewy niektóre rzeczy tłumaczyć. Więc po pierwsze, ten przełożony tego monastyru, gdzie udzielałem tego chrztu, bardzo się krzywił, bo to przecież wydłuża liturgię, taki chrzest. A po drugie, przecież to przepisy nie przewidują, więc to jest łamanie, jawne łamanie przepisów liturgicznych. No ale ja jako jezuita, wiadomo, tam mówi się, że kręcisz się jak jezuita w Wielki Piątek, więc się nie przejmuję, prawda? I stworzyłem ten rytm. I muszę powiedzieć Państwu, że była ciekawa reakcja ludzi. Ludziom bardzo się to spodobało. Oczywiście ja myślę, że faktycznie, gdyby to było co tydzień, no to by ludzie nie wytrzymali. Ale ponieważ to było właściwie raz tylko, to bardzo się ludziom to spodobało, że ten chrzest był włączony właśnie w ramach Eucharystii. Natomiast normalnie tego nie ma. I teraz omówię, proszę Państwa, pokrótce oczywiście sam obrzęd, tę strukturę tego sakramentu w rycie bizantyjskim, nie, tak jak mówię, nie będziemy wchodzić, bo to by trzeba każdy ten ryt oddzielnie rozpatrywać. Powiem tylko tyle, co do innych rytów. W rycie etiopskim po dziś dzień jest zwyczaj obrzezania, że w ramach chrztu dziecko jest obrzezywane. I to dotyczy i chłopców, i dziewczynki też. I też jest obrzezanie dziewczynek. Bo to nie jest kwestia chrześcijaństwa, to jest kwestia kultury. Muzułmanie to robią dokładnie to samo tam właśnie, czy w Sudanie jest obrzezanie i chłopców, i dziewczynek. Tak, to się robi z przyczyn higienicznych. Chociaż różnie to później bywa, są całe dyskusje, czy to obrzezanie faktycznie sprzyja później higienie, czy nie. No nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, w każdym razie to są takie problemy, powiedzmy, kościoła etiopskiego. Więc u nich jest ten zwyczaj właśnie obrzezywania. Pierwsza rzecz, mam tu przed sobą, przywiozłem trebnik. Trebnik to jest odpowiednik naszego rytuału. Trebnik to jest słowo pochodzenia starocerkiewno-słowiańskiego od treba. Treba, czyli obrzęd, który nie jest Eucharystią, ale jest innym sakramentem albo sakramentalium, które może udzielać kapłan. Nie biskup, ale kapłan. To są treby. W języku potocznym się mówi, że ksiądz proboszcz odprawia treby. I streb żyje. Też się mówi, prawda? I z intencji żyje, i streb żyje. Tak. I pogrzeb, chrzest, ślub, to są treby. To jest termin techniczny. Po grecku taka księga się nazywa Euchologion. Może ktoś słyszał czyli właściwie euchologion od euche, czyli modlitwa, i logos, słowo. Prawda? I co my tu mamy najpierw? Pierwsza modlitwa, jaka jest podana tutaj, to jest modlitwa na pierwszy dzień, kiedy kobieta urodziła dziecko. O, są modlitwy specjalne. Też czytałem te modlitwy kiedyś. Modlitwa dla dziecka na ósmy dzień po narodzeniu, kiedy nadaje się mu imię. O, czyli jeszcze właśnie nadanie imienia. Potem modlitwa nad matką na 40 dzień po narodzeniu dziecka. Tutaj taka uwaga. Kobieta, uważa się, że kobieta po urodzeniu dziecka przez 40 dni jest nieczysta. I dlatego matka nie bierze udziału przy chrzcie. Może co najwyżej stać w przedsionku świątyni, bo ona nie może wejść do nawy, bo jest nieczysta. Dopiero jak się odmówi tę modlitwę na 40 dzień nad tą kobietą, to następuje oczyszczenie. Oczywiście to jest Stary Testament, prawda? To jest żydostwo, tutaj nie ma co ukrywać. To są tradycje żydowskie. I jeszcze jest tutaj tak, że ta modlitwa nad kobietą, która urodziła na 40 dzień dziecko, jest również taka wstawka: niechaj będzie wiadomo, że kiedy dziewczyny, dziecka nie ma wśród żywych, modlitwa czyta się tylko do tego miejsca. Co to znaczy? Że również przy poronieniu, albo jeżeli kobieta urodziła martwe dziecko, czyta się te modlitwy, bo ona i tak jest nieczysta. Czy dziecko żyje, czy nie żyje? Dalej, modlitwa nad kobietą, która porodziła dziecko. Znowu. I wreszcie rozpoczyna się obrzęd katechumenatu przed chrztem, tak zwane ogłaszenie. Po starosłowiańsku katechumen to jest ogłaszenny, czyli ten, który się ogłosił, że chce zostać, zadeklarował, że chce zostać chrześcijaninem. Tak właśnie wygląda obrzęd odesłania katechumenów w rycie bizantyjskim, że na końcu liturgii słowa diakon wychodzi i śpiewa po starosłowiańsku: jelicy ogłaszeni izidicie, ogłaszeni izidicie, jelicy ogłaszeni izidicie, dani kto od ogłaszennych jelicy wierni. I potem paki, paki będą Gospodu pomolić się. To już nas nie interesuje. Czyli wszyscy katechumeni wyjdźcie, wszyscy katechumeni wyjdźcie, niech nikt z katechumenów, tylko wierni. W liturgii świętego Jakuba apostoła, która sprawowana jest w tradycji bizantyjskiej, jeżeli w ogóle jest sprawowana, raz w roku, 5 listopada, czyli 23 października według kalendarza juliańskiego, słowa te brzmią tak, również diakon mówi: niech nikt z katechumenów, niech nikt nie mogących modlić się z nami, niech nikt z pokutujących, poznajcie jeden drugiego, wstańcie drzwi. Tak mówi. O co chodzi? Pierwsza część chyba jest jasna. Katechumeni nie mogący modlić się z nami, pokutujący. Ci, którzy nie mogą przystąpić do komunii, do widzenia. Krótko mówiąc. Oglądaczom dziękujemy, prawda? Poznajcie jeden drugiego. Co to znaczy? Że ludzie się kiedyś znali. No popatrzcie, a ty co tu robisz? Dokumenty proszę. Tak było w pierwszych wiekach. To nie było tak, że sobie jechał chrześcijanin od gminy do gminy i go tam wzięli i od razu zaprosili na Eucharystię. On miał list polecający od swojego biskupa. Jakby go nie miał tego listu, po liturgii słowa, do widzenia. Tak było w pierwszych wiekach. Dzisiaj to się tylko ewentualnie księży sprawdza, prawda? Tak zwany celebret, czy to jest naprawdę ksiądz, czy nie. Dzisiaj to i prezydent Kwaśniewski może w pierwszej ławce siedzieć, prawda, i uczestniczyć we mszy świętej. W tamtych czasach to było nie do pomyślenia. Kto nie był ochrzczony, kto nie mógł przyjąć komunii świętej, do widzenia. I teraz, proszę Państwa, tak. Przez obrzęd katechumenatu przechodzą wszyscy. To znaczy, że w tradycji bizantyjskiej przynajmniej przez kilka minut każdy jest katechumenem. Bo jest obrzęd katechumenatu. Instytucja katechumenatu. I to niemowlę przechodzi przez ten obrzęd. Zaczyna się od egzorcyzmów, ja dmucham na dziecko 3 razy i wyganiam złego ducha. I później jest wyrzeknięcie się złego. Wygląda to w ten sposób, że kumy, bo oczywiście kum trzyma dziecko, czyli chrzestny, prawda? Na wschodzie się normalnie używa tych terminów, po dziś dzień jest kum i kuma, nawet tutaj mam w tych przepisach, i stają, oni są w przeciągu świątyni, bo obrzęd katechumenatu jest w przeciągu świątyni, i stają z tym dzieckiem twarzą na zachód, czyli tyłem do ołtarza, prawda? Czyli do drzwi. Ponieważ wiadomo, że zachód jest siedzibą zła, to wszyscy wiemy. Natomiast cerkwie są orientowane, prawda? Czyli orientis, wschód. Stąd słowo orientować tak naprawdę dotyczy wschodu. Może nawet sobie nie zdajemy sprawy, że orientować się to jest związane ze wschodem. Cerkwie są orientowane, czyli że ołtarz jest w kierunku wschodnim. Czyli wyrzekanie się diabła ma miejsce w kierunku zachodnim. Czy wyrzeka się szatana i wszystkich dzieł jego, i wszystkich aniołów jego, i wszelkiej służby jego, i wszelkiej pychy jego. Wyrzekam się. Oczywiście kto mówi, kum mówi, kto by inny mówił. I tak 3 razy. I potem się odwraca na wschód i wtedy się kapłan pyta, czy jednoczysz się z Chrystusem? Jednoczysz się. I też 3 razy tak. A później, czy zjednałeś się z Chrystusem? Albo czy zjednałaś się z Chrystusem? Zjednałam się. Czy wierzysz Mu? Wierzę Mu jako Królowi i Bogu. O, taka jest odpowiedź. I wtedy jest wierzę. Odmawia się wierzę. Wtedy kapłan daje kumom swoją stułę, epitrachilion, do trzymania, bo ona jest trochę taka długa i jest jednolita, czyli nie składa się z 2 części, tylko jest złożona, bo dosłownie epitrachilion oznacza naszyjnik, dosłownie, prawda? Epitrachilion, trachotomia z tego też jest słowo, prawda? Epitrachilion. I on trzymają się tej stuły i idą na środek świątyni i odmawiają credo. Jak odmówią? Znowu się kapłan na wszelki wypadek pyta, czy zjednałeś się z Chrystusem? 3 razy oczywiście. Tak. Zjednałem się. I za 3 razem jeszcze mówi, i pokłoniłem się mu. Właśnie. I potem jest modlitwa końcowa i w ten sposób kończy się obrzęd katechumenatu. I rozpoczyna się obrzęd chrztu od zawołania błogosławione jest Królestwo Ojca i Syna i Ducha Świętego teraz i zawsze i na wieki wieków. Czyli jest dokładnie to samo zawołanie na początku, tak zwana ekwoneza, jak to się nazywa technicznie, ekwoneza, wozgłas po starosłowiańsku, wyrołos po ukraińsku, ekwonizul po rumuńsku, jak ktoś chce, ekwoneza, ta sama, która jest używana przy rozpoczęciu Eucharystii. Czyli to znowu wskazuje, że kiedyś, dawno, dawno temu, ten obrzęd był podczas Eucharystii, tak jak i małżeństwo. To jest ten relikt. I zaczyna się ektenia, czyli modlitwa wiernych. Oczywiście w ramach tej modlitwy są też specjalne prośby za tego, który dziś przychodzi do świętego oświecenia i o zbawienie dla niego. Pamiętamy święte oświecenie, prawda? Czyli chrzest. Aby on pokazał się jako, czy okazał się być synem światła i naśladowcą wiecznych dóbr, do Pana módlmy się. Aby woda ta stała się dla niego kąpielą nowego narodzenia, odrodzenia z grzechów, odzieżą nieskazitelności, do Pana módlmy się. Właśnie. Teraz było niedawno święto Jordanu. No to też oczywiście te modlitwy mówią o poświęceniu wody, aby właśnie ta woda była na pożytek, na błogosławieństwo, na uświęcenie dla wiernych. I tutaj mamy również te modlitwy. Dlatego, że na wschodzie woda chrzcielna powinna być używana doraźnie. Czyli nie tak, że się przechowuje. My na zachodzie lubimy wszystko przechowywać. Prawda? Tabernakulum, my mamy ten zwyczaj taki, który zresztą co pewien czas jest krytykowany w dokumentach kościelnych, że że powinno się udzielać Komunii Świętej z darów aktualnie konsekrowanych, ale my, wiadomo, wysłuchał mszy świętej i przyjął Komunię Świętą. Bo tak, taka prawda, wysłuchał mszy i przyjął Komunię Świętą z darów uprzednio konsekrowanych, nie wiadomo kiedy. I to samo tu, wcielnica, prawda? Co to tam wodę święci co chwilę? My wszystko z tabernakulum, bo wcielnica jest swego rodzaju tabernakulum, to jest swego rodzaju tabernakulum. A u nich nie, doraźnie trzeba. No i potem, nie będę tu wchodził w te wszystkie szczegóły, następuje namaszczenie przedchrzcielne. Najpierw ja błogosławię ten olej przedchrzcielny, czyli to jest inny olej niż krzyżmo, i wlewam trochę tego oleju do wody chrzcielnej. Nie wszyscy to praktykują. Także normalnie powinna być oliwa w wodzie. Może starsi jeszcze pamiętają, że Wigilię Paschalną tak właśnie było, że w ramach poświęcenia wody chrzcielnej Wigilię Paschalną wlewał kapłan podczas święcenia tej wody, nie tylko się zanurzało Paschał, jak teraz jest, ale również wlewał olej katechumenów, olej krzyżma i wreszcie razem olej katechumenów i olej krzyżma. Z tego zrezygnowano, oczywiście jak to na Zachodzie, zrezygnowano z przyczyn pragmatycznych, bo olej jełczeje. Olej jełczeje, no i potem jest dużo problemów. W związku z tym najlepiej tylko zanurzyć paschał. Wosk, nawet jak tam wpadnie, to się nic nie stanie przecież. Ale olej jełczeje. No i w związku z tym... Zaprzestano, kiedy była już reforma Pawła VI. Jeszcze za Piusa...
Ksiądz nam pokazywał, była na prelekcji, prowadził nas do kościoła, ja oczywiście jestem na tyle stara, że chodziłem jeszcze do sali katechetycznej i podniósł pokrywek z ciernicy, to pamiętam, że dziś podniósł pokrywek, byśmy zaskoczyli, że jakieś takie oczka pływają. Czyli z tego wynika, że wtedy, w tych wczesnych latach, to były wczesne lata 60.
O, to na pewno było.
Tak,
to na pewno, jeszcze w tamtym czasie na pewno, bo tego Pius XII nie zmieniał jeszcze w ramach reformy Triduum Paschalnego. Tak. Wtedy jeszcze był olej katechumenów, którego obecnie w Polsce się nie używa w ogóle, prawda? Bo olej katechumenów to jest tylko do namaszczeń przedchrzcielnych. Oleum katechumenorum, tak zwane, prawda? I tutaj kapłan teraz, już po poświęceniu tego oleju, czyli znowu doraźnie się święci ten olej. W praktyce, uwaga tutaj, między Bogiem a prawdą. Doraźnie się święci, ale cały czas ten sam olej. Prawda? Tak. Taka jest prawda. Co ja tu będę, prawda? Ja mówię, niebezpieczne jest, jak niektórzy idealizują wschód, bo znam takie osoby, jak niektórzy myślą, że tam to wszystko takie, tam też mają swoje, prawda? Każdy grzech pierwotny wszędzie jest, także tam też. Wszędzie jest dobrze, gdzie nas nie ma. I co mówi teraz kapłan? Namaszcza pędzelkiem, oczywiście nie namaszcza się kciukiem ani inną częścią ciała, tylko pędzelkiem. I mówi, najpierw pomazuje czoło, namaszcza czoło i mówi, namaszcza się sługa Boży imię, olejkiem radości, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, aby dzięki odkrytemu umysłowi na rozumienie i na przyjęcie sakramentów wiary Chrystusowej i na poznanie prawdy Jego teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Teraz piersi, prawda, namaszcza i mówi na uleczenie duszy i ciała, aby on kochał Pana Boga całym swoim sercem, całą duszą swoją i wszelkimi myślami swoimi, a bliźniego swego jak siebie samego. Teraz na plecach, aby... Tak, dziecko trzeba rozebrać całe, tak. Znaczy to tam, wiadomo, kumy pomagają, nie? Żeby tam namaścić w odpowiednim miejscu. Aby on szczerze i serdecznie wziął błogie jarzmo Chrystusowe na siebie i ze słodkością niósł ciężar Jego i aby uchylał się od wszelkiej cielesnej pożądliwości. Teraz uszy na słuchanie wiary i na przyjęcie głosu boskiej Ewangelii. Niech będzie odkryty słuch Jego, teraz na rękach, aby podnosił ręce swoje do świątyni, czy do miejsca świętego i czynił sprawiedliwość w każdym czasie i błogosławił Pana. Teraz nogi, aby chodził śladami przykazań Chrystusowych. O. I teraz dopiero po tym namaszczeniu następuje chrzest. chrzci się, dosłownie, prawda, na polski raczej się mówi, zostaje ochrzczony sługa Boży w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W prawosławiu jest jeszcze tak, że po każdej osobie boskiej się amen kapłan jeszcze wypowiada, czyli mówi zostaje ochrzczony sługa Boży w imię Ojca, amen, i Syna, amen, i Ducha Świętego, amen. Dziecko chrzci się właśnie albo przez zanurzenie. Jest też taka klasyczna metoda, której jak się opowiada, to aż strach pomyśleć, że się dziecku zatyka uszy i kapłan trzyma dziecko tylko za głowę. I to wcale nie jest niebezpieczne dla dziecka. Trzyma za głowę i zatyka uszy, bo to jest niezdrowe dla dziecka. I tak zanurza dziecko. Trzy razy. I się nie dziecko, głowa się nie urwie. Tak. Sprawdzone jest. Tak. I teraz się ubiera dziecku tę białą szatę. Prawda? Odziewa się sługa Boży w odzienie sprawiedliwości w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tutaj taka ciekawostka. Oczywiście u Ukraińców kum kupuje to odzienie i im dłuższe to jest, tym lepiej, prawda? To jest wtedy porządny kum. To jest, prawda? To musi być rusznyk taki porządny. Tak. I później się dziecku daje świeczkę. Znaczy dziecku, no, temu kumowi się daje świeczkę. I potem następuje obrzęd bierzmowania. Czyli najpierw jest modlitwa przed samym bierzmowaniem i teraz kapłan bierze inny znowu ten pędzelek do krzyżma i namaszcza czoło, oczy, nozdrza, usta, uszy, piersi, ręce i nogi i mówi pieczęć daru Ducha Świętego. Amen. Tu są dwie szkoły. Jest szkoła taka, że przy każdym namaszczeniu mówi pieczęć daru Ducha Świętego. Amen. I druga szkoła, w której ja zostałem wychowany, że się wypowiada tę formułę raz i się namaszcza. I się mówi pieczęć daru Świętego Ducha. Prawda? No bo tylko raz, a trzeba zdążyć, prawda? Tak. I potem się śpiewa słowa znane nam, które są i na zachodzie, i na wschodzie. Wy, którzy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni, w Chrystusa przyoblekliście się. I potem jest czytanie z listu do Rzymian, właśnie z rozdziału 6, to samo co na Wigilię Paschalną. I Ewangelia to jest 28 rozdział Mateusza. Czyli tam, gdzie jest, prawda, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Mateusz 28, 16-20. I potem jest ektenia. U prawosławnych jeszcze po bierzmowaniu jest zmywanie krzyżma i postrzyżyny jeszcze są. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że w teologii prawosławnej bierzmowanie nazywane jest sakramentem królewskiego kapłaństwa albo święceniami laikatu. To znaczy, specjalnie używam słowa laik, dlatego że nie świecki, dlatego że chociaż i może laik jest nawet bardziej negatywny od strony takiej użycia, ale od strony teologicznej jest bardziej poprawny, bo laik to jest członek ludu Bożego, od laos teu. Świecki to jest człowiek ze świata, czyli właściwie profan. Prawda? Tak naprawdę oba, ten świecki i laik, oba mają znaczenie takie negatywne. Bo ksiądz ze świaszczennych, nie, to wiadomo, święty już, z butami do nieba idzie. A świecki, wiadomo, profan, prawda? Znaczy to jest takie, no właśnie, niestety tak to wygląda. I teraz dlatego właśnie prawosławni mówią, że trzeba przyjąć najpierw bierzmowanie, żeby przystąpić do Komunii Świętej. Że dopiero na mocy bierzmowania właściwie ma się udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Czyli na przykład Sergiej Bułgakow nauczał o czterech stopniach hierarchicznych w Kościele. Biskup, prezbiter, diakon i laik. Czyli że wszyscy należą do Kościoła hierarchicznego. Nie tylko duchowni. I dlatego jest to sakrament święceń laikatów. I proszę zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Ja się kiedyś nad tym pochyliłem, że tak powiem. Na Zachodzie my nie mówimy o tym, że bierzmowanie jest sakramentem święceń laikatu. Ale jak się porówna strukturę udzielania sakramentu święceń i sakramentu bierzmowania, jest bardzo podobna. Szafarz, biskup. przy bierzmowaniu. Proboszcz prosi biskupa o udzielenie sakramentu święcenia. Rektor prosi biskupa o udzielenie sakramentu. Potem dialog między biskupem i kandydatami w obydwu przypadkach. Potem modlitwa. Wiadomo, litania do wszystkich świętych leżą krzyżem kandydaci. Przy bierzmowaniu jest cicha, krótka, cicha modlitwa przed udzieleniem. Przy obydwu sakramentach używa się krzyżma. Teraz przy obydwu jest włożenie rąk, albo przynajmniej wyciągnięcie rąk. I czym się kończy jeden, drugi sakrament? Znakiem pokoju. Prawda? Pokój z Tobą. Czyli my nie nauczamy na Zachodzie o święceniach laikatu, ale praktykujemy, nawet bardziej niż Wschód. Bo na Wschodzie prezbiter udziela tego bierzmowania. Mikołaj Afanasiew, jeden z wybitnych teologów prawosławnych, mówił, uważa przynajmniej, że kiedyś musiało być, bo obecnie przy bierzmowaniu nie ma włożenia rąk. Nie ma. W kościołach wschodnich nie ma włożenia rąk. Czemu? Bo kapłan nie może włożyć tej ręki, bo nie jest biskupem. Bo gest wkładania rąk jest zarezerwowany dla biskupa, tak jak przy sakramencie święceń. I wskazuje on na to Afanasiew, że w jednej z modlitw, na ten 40 dzień właśnie po urodzeniu dziecka, jest prośba o to, aby Bóg włożył swoją zbawczą rękę na dziecko. I on na przykład uważa, że to jest pozostałość jeszcze po tym, że kiedyś ten biskup wkładał tę rękę. Czyli bierzmowanie jest ściśle związane z sakramentem święceń. Czyli to jest jakby właśnie te święcenia laikatu. Sakrament królewskiego kapłaństwa. I na mocy tego sakramentu świeccy mogą udzielać przynajmniej niektórych sakramentów. Właśnie na mocy tego. Taka jest teologia wschodnia tutaj. No i właśnie, i na końcu jeszcze te modlitwy na 40 dzień po urodzeniu się dziecka, tak zwane wocerkowlenie to się nazywa, czyli dosłownie wkościelnienie. Tam takim ważnym elementem jest właśnie to, że kapłan wnosi, jeżeli jest chłopczyk, to wnosi tego chłopczyka za ikonostas. I chodzi z nim dookoła ołtarza i wypowiada słowa wocerkowlaecja rab Boży, prawda? Czyli wkościelnia się sługa Boży. Dlaczego z nim chodzi dookoła ołtarza? Bo to jest nawiązanie do sakramentu święceń znowu. W tradycji bizantyjskiej, zanim ktoś otrzyma święcenia, musi trzy razy dookoła ołtarza obejść, pocałować wszystkie cztery rogi ołtarza, tak chodzi trzy razy. To jest nawiązanie do włączenia tego właśnie nowo ochrzczonego bierzmowanego w poczet kapłanów. I te postrzyżyny, o których mówiłem też. Bo to jest tonzura. Każdy ma tę tonzurę. To nie jest, że są wybrani tylko. Świeszczenniki tylko są. A reszta profani. Nie. Każdy należy do świętego ludu Bożego. I wreszcie, no oczywiście jak jest dziewczynka, to niestety dziewczynki za ikonostas się nie prowadzi. Wiadomo, prawda? Tylko się kładzie od razu przed ikonostas. I właśnie kończy się ten obrzęd tym, że dziecko się kładzie przed ikonostas i odmawia się kantyk Symeona. Teraz puszczasz sługę swego w pokoju. Tak, czyli i ten obrzęd jest zamknięty. Natomiast od strony teologicznej wocerkowlenie jest bardzo ważne, bo nieraz my w duszpasterstwie wykorzystujemy ten termin. Wocerkowlenie. Wocerkowlenie to jest właściwie to, jak rodzice uczą swoje dzieci modlić się. Jak uczą ich, że trzeba chodzić do cerkwi, że trzeba pościć, że trzeba się modlić. To jest obrzęd wocerkowlenia. Bo inaczej on się staje martwy, prawda? To jest tylko taki, tak na 40 dzień są takie modlitwy. A tu nie o to chodzi. To wocerkowlenie to nie jest jednorazowe. Nie można kogoś wocerkowić na podstawie, ukościelnić na podstawie jednego obrzędu. Tylko trzeba stworzyć właśnie tę atmosferę tego. To, co nieraz mówimy o sukcesji apostolskiej i nieraz tę sukcesję apostolską rezerwujemy dla biskupów, ewentualnie dla kapłanów. Nie. Świeccy również mają udział w sukcesji apostolskiej. No, oczywiście według swojego zadania, które mają powierzone. Bo kto uczy pierwszy dziecka modlitwy Ojcze Nasz? Nie ksiądz, tylko rodzice. A co przekazują? Coś, co sami wymyślili? Nie. Tylko tradycję apostolską przekazują. Nie byle co przekazują. Czyli mają udział. Jak rodzice tego nie zrobią, to później będzie trudno to nadrobić wszystko. Jak nie zbudujemy kościoła domowego, to nasze kościoły będą puste. Będą piękne, ale będą puste. Bo tam się to wszystko zaczyna. Dlatego to wocerkowlenie, ten proces wocerkowlenia jest taki ważny. Stąd nawet w ukraińskim kościele grecko-katolickim w dokumentach się używa, że trzeba wocerkowić właśnie młodzież, dzieci. Używa się tego terminu właśnie w tym znaczeniu. Czyli to jest jeden z elementów apostolstwa, właśnie wocerkowlenie. To, czego u nas nieraz brakuje, bo jak się w mediach mówi kościół, to się rozumie biskupi i księża i ewentualnie zakonnicy i zakonnice. Tak, to jest brak wocerkowlenia. To znaczy, że ja się nie utożsamiam z terminem kościół, bo kościół to są właśnie tylko te czarni, prawda? Czarni, a ja nie. A ja muszę tylko na nich płacić. Tak. To jest brak wocerkowlenia. Czyli nie czuję się współodpowiedzialny za swój kościół. Czyli inicjacja, no właśnie, to jest tylko początek drogi. I tym ostatnim elementem jest to wocerkowlenie, żeby pokazać hola, hola. To nie ma być tak, że tylko na jakichś zakrętach, ważnych zakrętach naszego życia przyjmujemy jakieś sakramenty. I od święta przychodzimy do kościoła. Prawda? Tak jak są niedzielni kierowcy, to mogą być i niedzielni chrześcijanie. Wiem, że niedzielny kierowca raczej ma negatywne znaczenie, bo wyjedzie, to może pozabijać. Tak samo może być tu. Niedzielny chrześcijanin też, jak czasem wyjedzie ze swoją wiarą, to może pozabijać innych. Od strony duchowej przynajmniej może pozabijać, może zgorszyć. Popatrzmy tak na koniec, już tylko powiem, jak są różne takie teleturnieje w telewizji i jak ludzie błyszczą, prawda, tam z fizyki, z chemii. Jakieś proste pytanie z religii. I leży. Tak to wygląda. I to jest ten brak wocerkowlenia. Właśnie tego procesu. Gdzieś się człowiek zatrzymał na inicjacji, przyjął chrzest, a później bierzmowanie, jak to mówią złośliwi, może Państwo słyszeli tę bardzo złośliwą definicję bierzmowania, uroczyste pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa z prawem do ślubu i pogrzebu katolickiego. Tak. I coś w tym jest. Tak. A mnie mówmy, że to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Tak, to jest ideał, ale właśnie. Czy tak jest? Dobrze, ja myślę, że tyle wystarczy i teraz...